Ksiądz doktor jest wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Augusta Hlonda. Bardzo prosimy. Wykład zatytułowany jest Proces beatyfikacyjny kardynała Augusta Hlonda. Przebieg trudności. Stan obecny.
Bardzo dziękuję i przepraszam, że swoją osobą absorbuję po raz drugi tutaj szanowne gremium, ale tak pani prezes zleciła zadanie, więc staram się to sumiennie z tego się wywiązać. Chciałbym, to moje przedłożenie będzie bardzo praktyczne, znaczy praktyczne w takim sensie, że tu nie będzie jakiejś teologii, tylko będą czyste fakty, które zaistniały w całym procesie beatyfikacyjnym kardynała Augusta Hlonda. Dzisiaj z radością możemy powiedzieć czcigodnego sługi Bożego. W trzech takich punktach chciałbym przedstawić to moje przedłożenie. Najpierw pokrótce historię tego procesu, jak on się kształtował, jak przebiegał. Następnie chcę wspomnieć o trzech nadzwyczajnych jakichś wydarzenia, które wzięliśmy pod uwagę przy wstępnym badaniu ewentualnego cudu, który by się dokonał za wstawiennictwem kardynała Augusta Hlonda. I o czterech trudnościach, nazwijmy to kontrowersjach, które pojawiały się przy okazji na różnych etapach właśnie procesu beatyfikacyjnego. Najpierw może takie krótkie rozróżnienie, bo musimy sobie uświadomić, że chyba nie do końca prawidłowej używamy terminologii. Mówimy proces beatyfikacyjny. W tytule sprawy jest proces kanonizacyjny. Beatyfikacja nie jest celem całego procesu. Celem jest kanonizacja, czyli uznanie kogoś za świętego, a nie za błogosławionego. Nie będę wchodził tam w szczegóły, czym się jedno od drugiego różni. Beatyfikacja bardziej ma wymiar, powiedziałbym, lokalny, do jakiejś konkretnej wspólnoty, a już kanonizacja jest to wymiar ogólnokościelny. A więc ten cały proces kanonizacyjny ma właśnie dwa etapy. Ma etap beatyfikacyjny i etap kanonizacyjny. Etap beatyfikacyjny składa się znów z dwóch etapów, etapu diecezjalnego i etapu rzymskiego. To jest, jak już widzicie, nawet w tym podziale, bardzo skomplikowana procedura. W ten proces musi być zaangażowany cały sztab ludzi, nie tylko postulator, wicepostulator, ale różne komisje, teolodzy, cenzorzy, pism. Tym bardziej przy takich wielkich postaciach, jaką był sługa Boży kardynał August Hlond, gdzie zostawił niesamowitą spuściznę myśli, przeróżnych dzieł. To wszystko musiało być zebrane, udokumentowane, przebadane i ocenione. Podstawą w ogóle rozpoczęcia, i tu już wchodzę w ten pierwszy punkt historii procesu beatyfikacyjnego. Podstawą rozpoczęcia procesu, każdego procesu, jest tak zwana fama di santità, czyli opinia świętości. Ktoś umiera, mówimy to często w opinii świętości, świątobliwie żył. I u kardynała Hlonda taki pierwszy sygnał pojawił się już podczas jego pogrzebu. Wówczas biskup Zygmunt Choromański, który był kaznodzieją na pogrzebie, wyraził opinię, że kiedyś będziemy się zwracali w modlitwie do niego i za jego wstawiennictwem do Chrystusa. Mówił tak: u trumny Twojej, księże prymasie, ślubujemy, u grobu Twego klękać będziemy i gorącą modlitwę będziemy zanosić za Tobą, a dałby Bóg, aby do Ciebie i przez Ciebie do Chrystusa. Sam też pogrzeb, to jest też bardzo ważny szczegół, powiedziałbym, w całym procesie, był wielką manifestacją wiary. Warszawa powojenna, Warszawa zniszczona, katedra jeszcze nieodbudowana, w katedrze stoją rusztowania. Warszawa na pogrzebie manifestuje swoją wiarę i przywiązanie do kościoła, do prymasa, którego właśnie żeglają. Wielka manifestacja wiary. Z powodu szalejącego reżimu nie można było rozpocząć od razu procesu kanonizacyjnego. Prawo kanonizacyjne mówi, że można proces rozpocząć 5 lat po śmierci kandydata. W tym wypadku takiej możliwości nie było z wiadomych powodów. Dopiero 20 lat po śmierci prymasa, w 1968 roku, ówczesny arcybiskup poznański Antoni Baraniak, wcześniejszy sekretarz kardynała Chlonda, postanowił oficjalnie zebrać wszystkie pisma kardynała Chlonda i spisać świadectwa o nim. I tak właśnie już powstały akta Chlondiana, którymi zajął się ksiądz Kosiński, salezjanin, nasz stryjek, jeżeli tak idąc tym tokiem rozumowania.
Arcybiskup Baraniak też salezjanin.
Proszę? Tak, arcybiskup Baraniak też nasz stryjek, bo też salezjanin, więc to jedna rodzina. Jest to monumentalne dzieło. 105 tomów. Każdy tom tego akta Chlondiana ma około 300 stron, a nawet i przekracza. Ja sobie wyobrażam, dzisiaj żyjemy w dobie komputerów, elektroniki i nie ma problemu coś dokładać, coś przekładać, kopiować, a wtedy wszystko odbywało się to na zasadzie przepisywania ręcznego na maszynie w kilku egzemplarzach czy w kilku kopiach. Takie kopie czy egzemplarze właśnie mają salezjanie na pewno w Pile, inspektoria Pilska w Krakowie bodajże, my mamy w Poznaniu i archiwum na pewno gnieźnieńskie, archidiecezjalne. To był rok 68 i do tego się jak gdyby zamknęło całe działanie na tym etapie procesu. Potem w latach 70., a dokładnie w 1978 roku, nasz generał, ksiądz Czesław Kamiński, skierował oficjalną prośbę do prymasa tysiąclecia, bo prymas tysiąclecia, prymas Wyszyński był tą osobą, która miała według prawa prawo rozpocząć proces, skierował właśnie prośbę o rozpoczęcie procesu. To jest rok 1978. W tym momencie, w 3 następnych latach, podobne pisma skierowane zostały bezpośrednio do świętego Jana Pawła II przez inspektora salezjanów z Krakowa oraz przez kapitułę generalną salezjanów w Rzymie. Także o to prosili bracia Serca Jezusowego, bo kardynał Chlond również ma duży udział i w historii tego zgromadzenia, reformując między innymi konstytucję tego zgromadzenia. Tutaj wiedziałem, był brat, ale pewnie wyszedł. Jak idę do seminarium arcybiskupiego w Poznaniu, tam na furcie siedzi właśnie brat sercanin, który zawsze z taką wielką estymą właśnie mówi o kardynale Chlondzie, że gdyby nie on, to mówimy, my byśmy nie istnieli. Dopiero jednak nowy metropolita warszawski, kardynał Józef Glemp, po zmianach politycznych w 1989 roku podjął sprawę na nowo i 2 lata później uzyskał stosowne pozwolenia z Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i z Konferencji Episkopatu Polski. Ponieważ proces ma taki charakter sądowniczy, są sędziowie, jest powód, czyli ten, który wnosi sprawę i tak dalej, więc ustalono 2 powodów, 2 aktorów sprawy, jak to się mówi technicznie, to jest Towarzystwo Salezjańskie i Towarzystwo Chrystusowe. Postulatorem został z urzędu postulator generalny księży salezjanów, wtedy ksiądz Luigi Fiora. Potem następowały zmiany na urzędzie postulatora. Obecnie jest ksiądz Pierluigi Cameroni, który pełni tę funkcję postulatora. A ponieważ z Włochem mieszka w Rzymie, więc tutaj do kontaktu w Polsce są potrzebne, czy jest potrzebny właśnie wicepostulator, którą tą funkcję ja pełnię. Pierwsza sesja procesu dochodzenia decyzjalnego w procesie kardynała Augusta Chlonda odbyła się tutaj w Warszawie, w katedrze 9 stycznia 1992 roku. Etap ten trwał do 1996 roku. Tutaj też pragnę zaznaczyć, że ksiądz profesor Henryk również, mówiąc tak kolokwialnie, maczał palce w procesie na etapie diecezjalnym. Był ksiądz wicepostulatorem tak, na tym etapie diecezji. Przeprowadzono 51 sesji procesowych, przesłuchano 43 świadków, a także dołączono 27 relacji zebranych jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Następnie dokumentację przekazano do Rzymu i się rozpoczął tak zwany etap rzymski. W 1998 roku, czyli dwa lata po zakończeniu etapu decyzjalnego, kongregacja wydała taki bardzo ważny dekret, dekret de validitate, czyli o ważności procesu na etapie decyzjalnym. To oznaczało, że wszelkie procedury i wszelkie te formalne sprawy zostały zachowane, przestrzegane i wszystko się odbyło zgodnie z prawem. Wtedy też wyznaczono relatora sprawy, to jest człowiek w kongregacji, który odpowiedzialny jest za stworzenie pozycji. Pozycja to jest takie szere opracowanie, że tak można mówić bardzo obrazowo, opracowania życia cnót kandydata na ołtarze. O ile właśnie do Rzymu wysyła się całe kilka tam kartonów dosłownie dokumentacji, tak w całości trzeba stworzyć właśnie tą pozycję. Relatorem został dominikanin ojciec Ambrogio Escher. I prace nad pozycją kardynała Chlonda trwały 10 lat. Ostatecznie zaprezentowano ten dokument w Rzymie w 60. rocznicę śmierci, czyli 10 lat temu, 22 października 2008 roku. To opracowanie składa się z dwóch tomów, w sumie blisko 1800 stron. W 2016 roku Postulacja i Towarzystwo Chrystusowe skierowaliśmy prośbę do kongregacji, by podjęła, jeżeli uzna za zasadne, kolejne etapy procesowe. Ta nasza prośba była poparta też właśnie pismem księdza kardynała Nycza, arcybiskupa Polaka i arcybiskupa Gondyckiego. Takie spotkanie się odbyło w kongregacji i rzeczywiście kardynał Angelo Amato, prefekt kongregacji wtedy, bo teraz się zmienił, wyznaczył na 9 marca 2017 roku dyskusję nad tą pozycją. To polega na tym, że jest 9 teologów, każdy z nich otrzymuje niezależnie od siebie egzemplarz pozycji i na podstawie tych 1800 stron ma napisać ocenę, wotum odnośnie heroiczności życia i cnót. I tutaj widać, jak ta cała praca jest coraz bardziej tak kumulowana od iluś tam tysięcy stron w kartonach, dokumentacji zebranej po 1800 w pozycję, a każdy z teologów napisał około 20 stron, 20 razy 9, około 200 stron, taka ocena teologiczna. Przewodniczył komisji monsignor Carmelo Pellegrino. Ja go wspomnę dlatego, że on miał się wyrazić na tej komisji, że kardynał Chlond to jest grande personalità della Chiesa Universale, czyli granda, wielka postać Kościoła powszechnego. Następnie Komisja Teologów skierowała do postulacji pewne prośby, pewne wyjaśnienie, ale to jest normalny przebieg procesu. I gdy odpowiedzieliśmy na te pytania Komisji Teologów, została wyznaczona data Kongresu Zwyczajnego Kardynałów i Biskupów. Oni mieli przeczytać pozycję, mieli przeczytać opinię teologów i również było głosowanie. I ten kongres odbył się w tym roku 15 maja. I potem już się fakty bardzo szybko potoczyły. 15 maja był kongres kardynałów, który zakończył się bardzo pozytywnie, pozytywną oceną. I następnie kardynał prefekt 19 maja był na audiencji u papieża Franciszka. przedstawić prośbę o promulgowanie 12 dekretów o heroiczności cnót, wśród których był właśnie dekret dotyczący kardynała Augusta Chlonda. Papież nakazał ogłosić powyższe dekrety 21 maja w tym roku. I tu jest bardzo ciekawe, znamienne, znowu zbieżność dat. 21 maja w tym roku po raz pierwszy było to święto Matki Kościoła, obchodzone w tym wymiarze światowym. Ja wspomniałem któremuś z Salezjanów, że no szkoda, bo kilka dni później bodajże było wspomożycielki wiernych. Mówię, szkoda, że akurat w tym dniu papież nie promulgował te dekrety, czy dekret kardynała Chlonda, ale ten Salezjanin zachował się bardzo tak ogólnokościelnie, powiedział nie, lepiej, żeby właśnie to była matka, święta Matki Kościoła, wymiar bardzo ogólny, tytuł ogólny, a nie taki bardzo partykularny. Po promulgacji dekretu o heroiczności cnót zakończył się etap formalny całego procesu beatyfikacyjnego i od tamtej pory Słudze Bożemu przysługuje tytuł Czcigodny Sługa Boży. Teraz do kolejnego etapu, czy do beatyfikacji potrzebny jest cud. Cud udowodniony. Kongregacja ostatnio wydała bardzo restrykcyjne przepisy. To są wydarzenia dotyczące przede wszystkim sfery medycznej. I druga kwestia, którą teraz właśnie chciałbym dotknąć, to jest właśnie kwestia cudu. Przez trwanie procesu na etapie rzymskim zdarzyły się trzy takie znaczące w naszej opinii jakieś nadzwyczajne łaski, które, wobec których nie można było przejść obojętnie. Pierwsza sprawa dotyczyła nastolatka z Essen, na ile mogę jakoś tam ujawniać, czy o szczegółach mówiąc w tych poszczególnych wypadkach. Nastolatek ten Essen to była rodzina pochodząca ze Śląska i on przechodzi bardzo poważną operację na biodro. Lekarze nie dawali w ogóle szans potem, że on będzie chodził. A jak ja potem rozmawiałem z matką telefonicznie, ona powiedziała, otrzymaliśmy to, co żeśmy chcieli. Bo ona się modliła, żeby on tylko chodził, żeby był samodzielny. Rzeczywiście dzisiaj się porusza o kulach, ale się porusza, jest samodzielny. I matka mówi, otrzymaliśmy to, o co się modliła. I była modlitwa za tego chłopaka. Nawet nasz ksiądz pracujący w Niemczech zorganizował taką grupę modlitewną, która się modliła przez stawiennictwo kardynała Augusta Chlonda. I wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że no to jest bardzo poważna sprawa i trzeba się nią zająć. Rodzina poprosiła o dokumentację medyczną ze szpitala, żeby wydali. Niestety nie wydali tej dokumentacji, co dzisiaj wiemy, że lekarze nie mieli prawa tego zrobić na żądanie rodziny, ale nie wydali, dlatego że być może obawiali się, że tam był jakiś błąd, nazwijmy to w sztuce medycznej, i być może obawiali się, żeby nie było z tego jakiejś większej afery. Kilka lat temu, nie wiem, dwa lata temu bodajże, sprawę próbowaliśmy od nowa ruszyć. Matka poszła jeszcze raz do szpitala w Niemczech. Wtedy jej powiedziano, oczywiście wydamy dokumentację, nie ma problemu, ale się okazało, że dokumentacji nie ma. Dlatego, że według, nie wiem, prawa czy zwyczaju, po 10 latach dokumentację niszczą medyczną, a to już upłynęło 16 lat. Więc niestety tę sprawę raczej trzeba uznać za niebyłą, albo przynajmniej potraktować jako łaskę, co jest też bardzo istotne. Druga kwestia dotyczyła pewnej studentki pochodzącej spod Szczecina. Była to kwestia dolegliwości kardiologicznej, a nawet stwierdzono u niej bardzo poważną wadę, wadę serca. I dziewczynie groziła operacja na sercu. I w tym wypadku o zdrowie modliła się babcia, jej babcia, za stawiennictwem kardynała Augusta Chlonda. Jak ona mnie zadzwoniła, ona mówi, że no modliłam się, wydarzył się cud i modliłam się za wstawiennictwem sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda i ja w tym momencie zadrżałem, mówię, bo jak wstawi świętego Jana Pawła II z całym szacunkiem, czy jakiegoś innego świętego, no to cała sprawa legnie w gruzach już na początku. Dlatego, że to musi być jednoznaczna osoba. Nie można do wszystkich świętych prosić, modlić się. Jedynie można Matkę Bożą. I ona tak właśnie uczyniła. Modliła się za stronnictwem Sługi Bożego i Matki Bożej. Więc było wszystko w porządku. Pierwsze badania wskazywały jednoznacznie, że właśnie ta dziewczyna ma wadę, że potrzebna jest operacja. Nawet miała już termin operacji, poszła na tą operację do kliniki w Szczecinie i okazało się, że lekarz ją wygonił z tego szpitala, bo żadnej wady, niczego na sercu nie ma. No więc cała rodzina okrzyknęła za cud. Oczywiście dałem też tą dokumentację do przebadania lekarzom. Okazało się, że była błędna diagnoza, ta pierwsza postawiona. Co się według lekarzy zdarza często w młodym właśnie wieku, gdy to jest młoda osoba. Więc tutaj, jeżeli możemy to za cud czy łaskę uznać, to, że nie zoperowano zdrowej osoby. Trzeci przypadek jest stosunkowo świeżą sprawą, bo z zeszłego roku. To wydarzenie dotyczy mężczyzny ze Śląska, u którego stwierdzono nowotwór. W przypadku nowotworów to jest kwestia taka dosyć bardzo delikatna, bo kongregacja ostatnio wydłużyła ten czas oczekiwania z 5 nawet do 10 lat, jeżeli ustaną objawy, czy nastąpi uzdrowienie, żeby nie było przypadkiem potem nawrotu choroby. Ten pan, nie wiem, czy wiedział o tym, czy nie wiedział, ale w każdym razie czekał 5 lat. Po 5 latach zgłosił się do postulacji z informacją, że taki przypadek się zdarzył u niego, że rzeczywiście objawy ustąpiły, choroba się zatrzymała, rzeczywiście jest, jak on to powiedział, jest czysto. Kto się modlił? On sam się modlił. Tu był w Warszawie u grobu kardynała Chlonda, a modlił się też obrazkiem, którym tam jest w przeciągu wystawiony, o uzdrowienie. I ciekawe było to, że jego kolega, jakiś tam, nie wiem, burmistrz, czy ktoś tam postawiony gdzieś tam w tych lokalnych władzach, przyszedł do niego i mówi mu, do szpitala, i mówi mu, módl się o uzdrowienie, bo Chlond potrzebuje cudu. Nie ty potrzebujesz zdrowia, tylko Chlond potrzebuje cudu. Więc ten rzeczywiście się modlił, tu był z pielgrzymką w Warszawie. Oczekał te 5 lat, zgłosił się. Dałem sprawę do 2 zespołów medycznych, tu w Warszawie i w Poznaniu. Nie mam odpowiedzi od lekarzy jeszcze tutaj z Warszawy, ale ci z Poznania, jak mi to lekarz powiedział, po co się leczy, żeby kogoś uleczyć. Więc nie widzieli jak gdyby nadzwyczajnych jakichś tutaj przyczyn czy nawet sposobu, że coś było niewytłumaczalnego ze strony, z punktu widzenia medycznego, więc czekam na opinię jeszcze tej drugiej grupy lekarskiej, ale wydaje mi się, że to już po tym werdykcie pierwszym sprawa jest też chyba zamknięta. Zatem kwestia cudu cały czas jest kwestią otwartą. To, co ksiądz kardynał prosił, o co prosił tutaj, czy też w szpitalu, w kaplicy szpitalnej na Mokotowie, to właśnie o tą modlitwę. Zachęcam też, proszę, zapiszcie te obrazki, które są tam. Jeżeli by zabrakło, to jeszcze mogę wyłożyć. Rozdawajcie, promujcie też w ten sposób osobę Sługi Bożego. I wreszcie 4 kontrowersje, które w trakcie procesu się pojawiły. Nie będę omawiał bardzo szczegółowo tych zagadnień, bo to jest, każda z tych kontrowersji, nazwijmy, wymagałaby oddzielnego, nawet może i sympozjum, ale tylko zasygnalizuję, o co chodziło. Oskarżenie o antysemityzm kardynała Augusta Chlonda. Ten zarzut postawili naukowcy, pisarze niemieckojęzyczni, no niestety również i polscy. Kardynał August Chlond jeszcze przed wojną w 1936 roku napisał list o katolickie zasady moralne. I właśnie do tego listu ci, którzy stawiają zarzuty, się odnoszą. Tam jest pasus, dosłownie ktoś to policzył, teraz nie pamiętam tych cyfr, ale jeżeli cały list ma 20 tysięcy znaków, przeszło, to kwestia Żydów odnosi się, nie wiem, 2000, 2500, z czego połowa jest negatywna, połowa jest pozytywna. A negatywna to polega na tym, że kardynał Chlon bez pardonu piętnuje grzechy Żydów. Między innymi szerzenie pornografii, między innymi również współdziałanie, współpracę z komunistami czy też z masonerią. Ale w drugiej części od tego rozpoczyna, ale bądźmy sprawiedliwi, nie wszyscy Żydzi tacy są. I teraz wymienia pozytywy Żydów. I właśnie ci wszyscy, którzy podnoszą tą kontrowersję, skupiają się tylko i wyłącznie, a więc manipulują tekst do tej części pierwszej negatywnej, o której Klont właśnie mówił. Nawet tam jest kwestia, że Klont prosi, a czy prosi, mówi, że można swój naród bardziej kochać, nikogo nie można nienawidzić, można omijać sklepy żydowskie, ale nie można sklepów, witryn żydowskich niszczyć, palić. Żyd również jest tym bliźnim, którego trzeba kochać. I właśnie jak ten zarzut powstał, on się pojawił teraz szczególnie po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót. Wspólnota żydowska ze Stanów Zjednoczonych napisała protest do Stolicy Apostolskiej, że jeżeli będzie właśnie beatyfikacja kardynała Augusta Chlonda, to jest to przejaw skrajnego, negatywnego stosunku do Żydów i zachwieje wszelkie relacje katolicko-żydowskie, jeżeli takie są, chrześcijańsko-żydowskie. Dostałem wtedy też maila po IP, sprawdziłem po angielsku gdzieś spod Wiednia i to było nazwisko, no, żydowsko brzmiące. On tam mnie oczywiście cały czas tak po angielsku trochę próbuje do pionu postawić i na końcu życzy mi pierestrojki, żebym się, nie wiem, nawrócił, nie wiem, o co mu tak do końca w tej pierestrojce chodzi. Drugi punkt, który oni podnoszą, ci wszyscy odnośnie kontrowersji zarzutu antysemityzmu, to są wydarzenia w Kielcach w 1946 roku i zarzucają Chlondowi, że Chlond nie zajął żadnego stanowiska odnośnie tego pogromu, który się wydarzył w Kielcach. To nie jest prawdą. Chlond w porozumieniu z ambasadorem amerykańskim już 11 lipca takie oświadczenie wobec dziennikarzy amerykańskich, gdzie znowu była większość Żydów, wydał taką opinię, takie oświadczenie, co niestety potem również zostało zmanipulowane. Na tym to polegało, że nie wydrukowali w całości tego oświadczenia kardynała Augusta Chlonda. Drugi zarzut, tutaj już wspomniany dzisiaj, to było to oskarżenie ucieczki z kraju. Przez długie lata niestety również w Polsce funkcjonowała taka opinia, że kardynał Chlond uciekł w 1939 we wrześniu. Jaki to pasterz, co opuszcza swoją owczarnię. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy mądrzy z historii już, z perspektywy iluś tam lat i wiemy, jak się wojna potoczyła. W tamtych czasach nikt nie myślał, że wojna potrwa dłużej niż kilka tygodni. Kardynał Chlond, wyjeżdżając z Poznania, rzeczywiście na wezwanie rządu wyjeżdżał z myślą, że do tego Poznania wróci. No ale wiadomo, front się przesuwał i takiej możliwości nie było. Wręcz odwrotnie, było zagrożenie, rząd się bał, żeby kardynał Chlond, ponieważ to była osoba znaczna, żeby nie wpadł w ręce Niemców i żeby nie stał się kartą przetargową dla Niemców w tym momencie. I postanawiają i rząd, i również w porozumieniu właśnie z papieżem przez nuncjusza ówczesnego, że Chlond wyjedzie do Rzymu, by tam właśnie mówić o Polsce, co się w Polsce dzieje. Rzeczywiście takie raporty pisze i to są bardzo szczegółowe raporty. Musiał mieć naprawdę bardzo dobrą wiedzę, też tą informację, przebywając już w Rzymie. No pewnie tymi kanałami wojskowymi, czy też rządowymi, gdzie dokładnie opisuje liczbę spalonych kościołów, liczbę zabitych księży, cywilów i tak dalej. Papież prosi, Stolica Apostolska prosi trzykrotnie Niemców, żeby kardynał Chlont mógł wrócić do Polski. Za każdym razem dostaje odpowiedź, Chlont jest osobą niepożądaną w Polsce. W Polsce czy na terenach, właśnie, które Niemcy zajęli. I tu trzeba pamiętać, kto był autorem tego oskarżenia ucieczki o z kraju. To byli naziści włoscy w celach propagandowych, a potem przyjęli to hitlerowcy, a po wojnie przyjęli to również komuniści, żeby zdyskredytować osobę kardynała Augusta Chlonta. Trzeci zarzut, który się pojawia, to zarzut o kolaborację z Niemcami. To jest też znowu wymysł komunistów. Napotkałem sam w IPN-ie dokumenty, gdzie oni tą sprawę bardzo mocno rozpracowują. A wzięło się to stąd, że kardynał Chlont był więziony przez Gestapo, ale wcześniej czy w trakcie tego więzienia odebrał od Niemców, nie pamiętam teraz dokładnej sumy, ale dajmy na to 50 tysięcy franków czy w ówczesnej walucie. I rzeczywiście takie pieniądze Niemcy dali i podfitował to jego sekretarz Filipiak. I to był punkt dla komunistów, żeby oskarżyć go o kolaborację. Wziął pieniądze, więc współpracował. Co się okazało? To też pokazuje, jakie miał położenie, pozycję kardynał Chlont. Kardynał Chlont poprosił Niemców, żeby zapłacili siostrom, u których był więziony, za jego pobyt u sióstr, żeby siostry nie były stratne jego pobytem tam w więzieniu, więc i Niemcy płacą. Ale to była, tak powiem, niestety pożywka dla komunistów potem po wojnie. Po wojnie niestety teraz Sejm, nie pamiętam w którym roku, ale wydał też uchwałę właśnie uhonorowania prymasa w 65. rocznicę jego śmierci, czyli 5 lat temu. I wtedy właśnie też niektórzy posłowie, Roman między innymi Kotliński, czy w ogóle z tej, mniejsza o to z tej partii, właśnie publicznie oskarżył wtedy w jakiejś konferencji prasowej, oskarżył Chlonta o kolaborację z Niemcami. I ostatni zarzut to oskarżenie o nadużycie nadzwyczajnej kompetencji, które kardynał August Chlont otrzymał po wojnie, wracając z więzienia do Polski, od papieża w celu ustanowienia administratur czy uregulowania całej struktury kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych. I niestety ta sprawa chyba jest najbardziej nabrzmiałą sprawą, bo proszę sobie wyobrazić, z chwilą, gdy Komisja Teologów przegłosowała w sposób pozytywny, czy wydała pozytywną opinię na temat heroiczności cnót, to komisja była w marcu, a do grudnia przyszły 4 bardzo poważne pisma protestacyjne ze strony niemieckiej i ze strony mniejszości niemieckiej w Polsce, między innymi z Kłodzka, gdzie prosili, nawoływali, żeby wstrzymać proces beatyfikacyjny, dlatego że nie może być błogosławionym świętym ktoś, kto oszukał papieża, kto nadużył kompetencji, kto też papieża właśnie okłamał i tak dalej. To oczywiście jest nieprawdą, na ten temat jest wiele publikacji, między innymi pan Robert Żurek, Kościół Rzymskokatolicki w Polsce wobec ziem zachodnich i północnych, taką publikację wydał, bardzo dobrze w niej opracowuje ten cały zakres i co więcej, pan Żurek napisał też tę książkę po niemiecku, więc w tym momencie możemy odsyłać wszystkich zainteresowanych Niemców do tej kwestii, o ile będą chcieć słuchać, bo to jest tak, że no właśnie, kończąc, te kontrowersje właśnie wracają i będą powracać, jeżeli ktoś nie ma woli sięgnięcia do rzetelnych opracowań, a jedynie, nie wiem, pragnie przeforsować jakąś ukutą w wiadomym celu tezę. Jednak myślę, że to nie jest ważne, abyśmy zatrzymywali się w nieskończoność nad faktami, które są historycznie udokumentowane, opisane, wyjaśnione. Ważne jest, abyśmy na tym etapie procesu coraz bardziej szerzyli znajomość Jego dzieła, nauczania, tego wszystkiego, co dokonał. I bardzo się cieszę, bo rzeczywiście tutaj, jak rozmawialiśmy przed tą konferencją, ja tak się mnie obserwuję od 2 lat mniej więcej. Ta postać coraz bardziej wybrzmiewa na różnych forach publicznych. Również tutaj wielki ukłon w stronę Akcji Katolickiej, bo jesteście wy tutaj w Warszawie, również Poznań w tym roku zorganizował wystawę ciekawą o kardynale Augustie Frondzie, Akcja Katolicka z Gdańska, Akcja Katolicka z Katowic. Ciągle coś się dzieje, jakieś sympozje, jakieś wystawy i właśnie o taką promocję osoby by chodziło w tym momencie przez docieranie, przez popularyzację jego nauczania. No i modlitwa. Modlitwa o jego beatyfikację, ale również ta modlitwa, dawanie może nieraz ludziom, organizowanie może jakichś grup modlitewnych o jakieś, nie wiem, uzdrowienie kogoś. Gdyby jakieś takie informacje były, to bardzo proszę nadsyłać do postulacji, nawet jeżeli to komuś się może wydawać, że to jest nic nieznaczące. Wszystko ma znaczenie. I na koniec nadmienię tylko jeszcze jedną kwestię, która też już była poruszana. Mianowicie, że złożyłem do IPN-u tu w Warszawie wniosek o wszczęcie śledztwa odnośnie śmierci prymasa, aby wyjaśnić, na ile jest to możliwe, wszystkie niedomówienia w tej sprawie, bo ciągle pojawia się pewna znowu kwestia, że został otruty, że w nienaturalny sposób umarł. To ciągle gdzieś pokutowało, czy pokutuje w dalszym ciągu. Nie wiem, na ile jest to możliwe, żeby sięgnąć, odtworzyć wszystkie dokumenty. Zobaczymy. W każdym razie IPN odpowiedział pozytywnie. Zostałem jako pierwszy przesłuchany przez pana prokuratora i na początku powiedział mi, jakie mi grożą konsekwencje, między innymi 5 lat za składanie fałszywych zeznań i za fałszywe oskarżanie, ale widocznie uznali to za prawdziwe, skoro tu jestem i skoro wszczeli, w lipcu otrzymałem pismo, że wszczeli takie dochodzenie. W ten sposób argumentowali i tym zdaniem chcę zakończyć to wystąpienie. W sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień w latach 1945-48 przez funkcjonariuszy komunistycznych podlegającego na udziale w czynach stanowiących przestępstwa, a w szczególności doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prymasa Polski Augusta Klonda, skutkującego jego zgonem 22 października 1948 roku w Warszawie, co stanowi zbrodnię komunistyczną oraz zbrodnię przeciwko ludzkości w postaci poważnego prześladowania osób z powodu przynależności do określonej grupy religijnej i społecznej. To jest uzasadnienie IPN-u na wszczęcie śledztwa. Dziękuję.